Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że wróciliście po przerwie. Czuję się tym faktem bardzo zaszczycony. Czekam, aż zaczniecie mnie słuchać, bo chciałbym powiedzieć coś niesłychanie ważnego. Słuchacie mnie? Sukces nigdy nie wskazuje głębi twojej relacji z Chrystusem. Każdy jest gotowy na sukces z Chrystusem. Tak? Usłyszeliście? Nie oczekuję, że będziecie mi amenować tutaj. Sukces nic nie mówi na temat twojej głębi relacji z Jezusem. Cierpienie, ile możesz znieść dla Pana, jest prawdziwym obrazem głębi twojej relacji z Panem. To cierpienie mówi, kim jesteś w Jezusie, nie sukces. To tak jak Piotr i apostołowie. Panie, kto będzie pierwszy w Królestwie Bożym? Kto będzie siedział po prawicy? A gdzie byli, gdy Jezus cierpiał? Ani po prawicy, ani po lewicy. Nawiązując jeszcze króciutko do mojej książki, tam dużo rzeczy napisałem w przypisach, bo nie był to główny temat. Ale korzystając, powiem wam parę świadectw z przypisów w tej książce. Czy wiecie, że nasz Kościół został zbudowany na cierpieniu ludzi? Na cierpieniu sług Bożych? Powiedziałem wam o Fedyszynie. Pradziadek Gosi. Porfiry Ilczuk. Jeden z pierwszych prezbiterów po odzyskaniu wolności naszego kraju po roku 18, potem była wojna bolszewicka, która skończyła się w roku 20. On był pierwszym prezbiterem, na którego położono ręce i ordynowano go na prezbitera. Historia rodzinna Ilczuków mówi o tym, że zaraz po tej wojnie bolszewickiej, kiedy zaczęli służyć Bogu, głosić Ewangelię, to było po wojnie polsko-bolszewickiej, więc strzeżono wówczas katolicyzmu i wszystkiego, co polskie. Więc żołnierze wzięli go do lasu i kilku innych jeszcze braci, żeby ich rozstrzelać. To były takie czasy, że nawet by nie znaleziono. Kiedy oni się zaczęli modlić, poprosili o ostatnią chwilę modlitwy. Kiedy zaczęli się modlić, żołnierze byli tak wzruszeni, powiedzieli, my was nie chcemy zabijać. Polscy żołnierze, Polaków. My was nie chcemy zabijać. Jak nasz pułk odejdzie stąd, to wróćcie do wsi. Za Chrystusa się płaci cenę. Jednym z bohaterów, czy ojców naszej wiary, naszego Kościoła, był człowiek, który się nazywał Niedźwiecki. To był reemigrant ze Stanów. Tam miał fabrykę butów. Bardzo bogaty człowiek. Sprzedał fabrykę, rozdał wszystko ubogim, zostawił sobie tylko pieniądze na nieduży dom na wsi i przyjechał do Polski z żoną głosić Ewangelię. My dzisiaj chcemy tylko sukcesu i to dobrze. Ja nie mówię, że to jest źle. Dzisiaj się cieszymy wolnością, ale na przykład w roku 50, z 19 na 20 września roku 50, aresztowano wszystkich przywódców naszego Kościoła, wszystkich zielonoświątkowców i nie tylko zielonoświątkowców. Aresztowano ich, ci, którzy siedzieli krótko, bez sądu, torturowani. Tak, byli torturowani przez komunistyczne władze. Niektórzy wyszli po 2 miesiącach, po 3. Zakazano im cokolwiek mówić. Powiedziano, Do dzisiaj nie wiemy, co się działo w tych więzieniach. Powiedzieli tak, piśniecie słowo, wrócicie tu do nas. Jeden tylko z około 200 osób został skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem. Słuchajcie za co? Za posiadanie $15 i małej broszurki. Jeszcze raz powiem. Sukces, jaki osiągamy z Jezusem, w ogóle nie świadczy o głębi naszej relacji z Bogiem. O głębi i prawdziwości naszej relacji z Bogiem świadczy nasze cierpienie. Każdy może być chrześcijaninem, gdy się opłaca. Gdy jest fajnie, gdy jest pięknie, gdy jest rozkosznie. Ale gdy jest ból, gdy jest płacz, gdy cierpienie, gdy trzeba zapłacić cenę, wysoką cenę, czy ciągle wtedy Chrystus jest szczęściem twojego życia? Ja wiem, że czasy się zmieniają, ale chcę wam powiedzieć, że widziałem w Kościele tyle zgorszeń, tyle czynów ludzi, dla których ani Jezus, ani Kościół Jego nie były świętością nad świętościami. I powiem wam tak, z takimi ludźmi niczego się nie zbuduje. Z takimi ludźmi niczego nie zbudujesz, bo kiedy przyjdzie chwila kryzysu, obrócą się przeciwko Kościołowi i przeciwko Jezusowi. Nie zrobią niczego, by ratować. Zrobią wszystko, żeby się zatroszczyć wyłącznie o siebie, choćby swoje dobre imię. Jednym z największych problemów Królestwa Bożego dzisiaj jest to, że jesteśmy z Jezusem wyłącznie na dobre. A mamy być na dobre i na złe. Siostry i bracia, pobiegłem za daleko, może pobiegłem za daleko w historię, opowiadając wam świadectwa, czy tam wspominając raczej świadectwa z mojej książki. Ale chcę wam powiedzieć, ja też to wspominam, bo jestem dumny z naszych korzeni. Jestem dumny z naszych ojców, ojców wiary. Oni zapłacili niesamowitą cenę, żebyśmy my dzisiaj mogli na kongresie być. Ale cofnijmy się nieco. Co mogę zrobić, idąc za Jezusem? Diabeł chce ci pokazać, że Jezus jest pożyteczny. Diabeł chce ci pokazać, że w Jezusie liczy się tylko sukces. I oby Pan dał nam jak najwięcej sukcesów, szczególnie w zdobywaniu dusz, a także w pomaganiu ludziom. Diabeł ustawia nas w pewnym swoim sposobie widzenia tego świata. No bo po co się zapisałem do Królestwa Bożego? Po co się zapisałem do zielonoświątkowców? Oni mi powiedzieli, że on rozwiąże wszystkie moje problemy. Oni mi powiedzieli, że Jezus uzdrawia, że Jezus rozwiązuje sprawy, że Jezus czyni człowieka doskonale zaopatrzonym we wszystko, a niektórzy wręcz głoszą, będę bogaty. Chciałbym powiedzieć, siostry i bracia, nie pakujmy się w cierpienia i nie szukajmy ich, raczej ich unikajmy, ale chcę ci powiedzieć, jak przyłożysz rękę do pługa, to idź za nim, choćby bardzo bolało. Jeżeli przychodzą zgorszenia, nie stawaj po niczyjej stronie, ale stawaj za pokojem, za jednością, za przebaczeniem. Kiedy podejmujesz się jakiejś służby, ta służba będzie z ciebie wysysać twoją siłę. Ta służba niejednokrotnie da ci zniechęcenie. Ta służba będzie niejednokrotnie kosztowała cię poświęcenie. Będzie kosztowała ciebie ofiarę, ale ktoś musi zapłacić. Ktoś musi zapłacić za to. Ja niechętnie o tym mówię, a szczególnie przy moich koszalińskich siostrach, więc powiem to bardzo ogólnie. Znaczy, bo one są fantastyczne, więc powiem wam tak. Czasem, kiedy myślę o swojej służbie, gdybym tak mógł zdjąć koszulę swojej duszy, byłaby tam blizna na bliźnie. Byłaby tam blizna na bliźnie. Służba po prostu nie jest łatwa. Ktoś musi zapłacić cenę. Ja nie wiem, gdzie są moje granice wytrzymałości z Chrystusem. Nie mam pojęcia. Kompletnie nie mam pojęcia, jaką cenę byłbym w stanie zapłacić. Tak jak brat Leszek wczoraj mówił o siostrze, która była w więzieniu. Kiedy słucham takich historii, mnie to przeraża, bo sobie myślę, Boże, ja nie wiem, czy ja jestem gotowy na cokolwiek, idąc za Tobą. Ale diabeł chce nam powiedzieć, że z Chrystusem jest się tylko na dobre. On nam to mówi. Że jak służymy Chrystusowi, to jest tylko jak w niebie. Lewitujemy, jesteśmy nad ziemią. Jest cudownie, jak przychodzi namaszczenie Ducha Świętego, to jest cudownie, po prostu demony zwiewają. My jesteśmy na festiwalu. Nie, jesteśmy raczej w katowni. Jesteśmy na wojnie. I jak nie będziemy uważać, to może to się źle skończyć. A więc diabeł pokazuje nam jeden obraz chrześcijaństwa. Ale siostry i bracia, kiedy Jezus powołał Piotra, powiedział tak. Kiedy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś gdzie? A gdy się zestarzejesz i pójdziesz tam, gdzie? Życzę wam tego, żebyśmy jak najszybciej zaczęli iść pod wpływem Ducha Świętego tam, gdzie nie chcemy. I nie mówię tutaj o więzieniach, o torturach i tak dalej, bo nie wiem, czy taką cenę dzisiaj przychodzi nam płacić. Być może nasze cierpienia są innego rodzaju. Ale chcę wam powiedzieć, że pora, żeby Boży lud zaczął iść tam, gdzie nawet by nie chcieli iść. Żeby Boży lud zaczął usługiwać nawet tam, gdzie wybraliby coś innego. Ale Duch Boży nas prowadzi. Jeśli cokolwiek zrozumieliście, to pójdę dalej. Bo ja jeszcze chyba nic nie zrozumiałem. Trzecie niebezpieczeństwo, które diabeł zarzuca na nasze życie, to jest niebezpieczeństwo, które nazwałem żadnych zmian. Bo wiecie, my sobie wyobrażamy tak. Nawrócę się, będę służył Panu, a Pan mnie będzie błogosławił. Będzie mnie używał. Będę oglądał Bożą chwałę. Będę oglądał przełomy. Duch Święty przyjdzie. Będę pełen Ducha Świętego i mocy Bożej. O, aleluja, będzie się działo. Gdy tymczasem pierwsze i najważniejsze zadanie, jakie ma Duch Święty, to jest zmienić mnie i ciebie. Diabeł mówi, nie trzeba żadnych zmian. Jesteś spoko. Diabeł w dwojaki sposób do nas przemawia, o nas samych. Albo mówi tak, jesteś kompletnie do niczego, albo mówi, jesteś spoko. abyś się nie zmieniał, bo jak jesteś kompletnie do niczego się nie nadajesz, to już nawet Duch Święty ci nie pomoże. Koniec, klapa, dno, 2 metry mułu, katastrofa. Albo no tak, jest wszystko dobrze, tylko więcej namaszczenia niech mi Pan da. Bóg potrzebuje uformować nas na swoje naczynia. Bóg jest garncarzem, który bierze w swoje dłonie tę glinę i zaczyna lepić, formować, kształtować naczynie, które będzie według Jego planu i według Jego marzenia. Przebywanie w Bożej obecności musi powodować głębokie zmiany w nas. Musi powodować głębokie zmiany. Jeśli one nie następują, to znaczy, że do niczego się nie będziemy nadawać. Nie jestem gotowy do niczego, jeśli mnie Pan nie zmieni. Nie jestem gotowy do małżeństwa. Nie jestem gotowy do rodzicielstwa. Nie jestem gotowy do pracy. Nie jestem gotowy do służby. Tym bardziej nie jestem gotowy do Bożych dzieł, jeśli mnie Bóg nie zmieni. Nie wiem, czy pamiętacie Mojżesza, który wziął się za dzieła Boże, jeszcze będąc księciem w Egipcie. Popatrzył, że Egipcjanin bije Izraelitę i wtedy wstąpiła w niego energia. Co? Ten podły Egipcjanin, ten syn piekła, to narzędzie szatana będzie mojego brata biło? I ciach! Nie ma Egipcjanina. Na drugi dzień patrzy, dwaj Izraelici się kłócą, czy biją, już nie pamiętam. W Mojżesza znowu wstąpiła chęć powołania. Ja tutaj wszystko zmienię. Ja wszystko zmienię. Izraelita mówi, a kto cię ustanowił rozjemcą między nami? Co, może i mnie zabijesz, tak jak wczoraj tego Egipcjanina? I wtedy Mojżesz uciekł. Uciekł na pustynię i tam przebywał 40 lat, pasł owce. Przy okazji się ożenił, przy okazji miał dzieci, ale pewnego dnia spotyka Boga na pustyni po 40 latach i Bóg mówi, a teraz ja cię posyłam. A on mówi, Boże, przepraszam, ale ja nie jestem gotowy. Boże, ja nie umiem przemawiać. Boże, ja się boję. Panie, ja nie mam żadnej mocy. I myślę sobie, tak, Bóg tam... Oj, chłopaczku, teraz jesteś gotowy jak nigdy przedtem. Bóg zacierał ręce i mówi, o tak. Musiała nastąpić przemiana jego wnętrza, bo sukces... Aha, to już wam mówiłem. Jezus kiedyś powiedział do Szymona, Piotra. I to ciekawe, że mówił Szymonie. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. A więc to jest to, o czym mówimy dzisiaj. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz. Czy on był niezbawiony? Myślę, że możemy już powiedzieć, że był człowiekiem zbawionym. Chociaż... ofiara na krzyżu dopiero miała się spełnić. Ale nie był obcy, był Bożym dzieckiem, był Bożą własnością. Ale Jezus do niego mówi tak, przyjdzie taki moment w służbie po twoim nawróceniu, kiedy staniesz się innym człowiekiem. Kiedy staniesz się innym człowiekiem, wtedy przyjdzie moment na wszystko. Co nam mówi diabeł? Diabeł nam mówi tak, nie musisz się zmieniać. Bo w twoim domu to twoja żona musi się zmienić. Halleluja. Bo w twoim zborze byłoby nieźle, gdyby się wszyscy zaczęli zmieniać. Wiecie, ja do sprawy podchodzę tak. Tak jak jest napisane w księdze Izajasza, Bóg mówi, bo myśli moje to nie wyśli wasze. I ja myślę sobie tak, Panie, to racja, bo oni się tak nie rozumieją jak my dwaj. I myślę sobie tak, bo drogi wasze to nie drogi moje. I ja myślę sobie, Boże, no rzeczywiście, my jak coś razem robimy, a tamci to za co by się nie wzięli, to spartaczą, ale my? I idzie taki człowiek jak ja, idzie taki człowiek jak ty do zboru i myślimy sobie tak, a żeby się coś tak ruszyło w tym zborze. Słyszeliście takie stwierdzenie kiedyś? To słyszał. Mam dla was dobrą nowinę. Ruszy się, jak zdoła ciebie Pan Bóg ruszyć. I diabeł do nas mówi, nic nie pracuj nad sobą, nie wołaj o zmiłowanie, nie proś Boga, by zaczęły się przemiany z tobą. Bo diabeł wie, że jak ciebie nie zmieni, albo może inaczej, jeżeli Bóg we mnie nie będzie w stanie nic zmienić, to jak mogę oczekiwać, że w pozostałych coś zmieni? Niech się zmieni uwielbienie, bo u nas w zborze, bo takie powinno być inne. Kaznodziejowie, no też tak nie za bardzo. Niech by się coś zmieniło w tej sprawie. Lepiej by służby mogły funkcjonować. Ale jak sobie pomyślę nad moralnością w dzisiejszych czasach, co oni tam oglądają, co piją, co jedzą, co się dzieje. I mówimy, niech by się coś zmieniło. Niech się zmienią ci ludzie. Pan Bóg nie jest plotkarzem. Nigdy na temat swoich dzieci z tobą plotkować nie będzie. Jeżeli będzie chciał o czymś porozmawiać, to o tobie. Diabeł ciągle nam będzie mówił, nie zmieniaj nic w swoim życiu. Nie dojrzewaj. Nie stawaj się bardziej odpowiedzialny za Królestwo Boże. Niech pastor i starsi to zrobią. Niech grupa uwielbiająca będzie lepsza. Ta młodzież jakaś taka niedorzeczna w tych dzisiejszych czasach. I tak dalej, i tak dalej. Zmiany muszą się zacząć ode mnie. Mówimy tak, niech się ludzie modlą. Nie będą się modlić, jeśli ja się nie zacznę modlić. Mówimy, niech ludzie zaczną czytać Słowo Boże. Nie zaczną, dopóki ja nie zacznę. Niech ktoś w końcu zacznie pościć. Nie zaczną, jeśli ja nie zacznę. Niech przestaną w końcu bić swoje żony. Nie przestaną, jeśli ja nie przestanę. Myślę tak, że niektórym Pan Bóg chciałby otworzyć usta, a niektórym nakazałby śluby milczenia. O, jakie to byłoby też cudowne. Dobrze, idę dalej, bo czas mnie goni. Czy zrozumieliście? Zmiany. A właściwie to czas mnie nie goni. Może mnie Duch Święty napełni, może będę dłużej. Wy mnie tutaj nie podbierajcie pod włos. Już ja was znam, a potem ja bym tak sobie z pół godziny dłużej pozwolił, to potem no przesadził. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć o odpowiedzialności. O braniu i podejmowaniu odpowiedzialności. Parę rzeczy chcę powiedzieć z mojego kazania, parę myśli, a potem wyjaśnić troszkę o odpowiedzialności. Kilka słów na temat naszej ludzkiej natury. Jak podchodzimy do spraw Bożego Królestwa i w ogóle do życia kościelnego, do życia zborowego? Czym żyją ludzie? Widać to wyraźnie po tym, co się działo, gdy Mojżesz był na górze, rozmawiał z Bogiem, czego lud pragnął. I cytuję to wydarzenie, tę sytuację, pierwszy list Koryntian, 10 rozdział, 7 wiersz. Przypatrzmy się temu. Usiadł lud, aby jeść i pić. I wstali, aby się bawić. Jeśli chodzi w ogóle o nasze pragnienia, ale także skierowane do Boga, to jest to, żeby Bóg zaspokoił nasze potrzeby. Nie chcę powiedzieć, że to jest automatycznie złe, ale najważniejsze rzeczy, które kierujemy do Boga, Boże, zaspokój moje potrzeby. Zdrowie mi daj, daj mi chleb i tak dalej. I Pan jest naszym zaopatrzeniem. Tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Bóg się o nas troszczy. A kiedy jesteśmy najedzeni, czego nam się chce? Nie. Bawić. Przyjemności. Czegoś, co nam da dreszcz emocji. Nie chcemy nudy. Innymi słowy. No bo się najadłem, mam pewne rzeczy spełnione, no to Boże, to teraz spraw, żeby nudno nie było. A co by tu w kościele mogło się dziać, żeby nudno nie było? I tutaj mamy cały wachlarz różnych rzeczy, które fajnie byłoby zobaczyć. Taka jest nasza ludzka natura. Tam jest esencja ludzkiej natury. Boże, daj mi zaopatrzenie, daj mi jeść, daj mi pić, daj mi to, czego potrzebuję, a potem... I tutaj możemy powiedzieć różne rzeczy. Jak już jestem najedzony, syty, jeden lubi pelargonię, drugi lubi narty, trzeci lubi pływać, czwarty lubi piłkę nożną. Lubimy coś, co daje nam dreszcz. Lubimy powtarzać przyjemności. Z tego powodu jesteśmy nastawieni w kościele na branie. Tak? Jesteśmy nastawieni na branie, a nie dawanie. Jest taka... Chciałem powiedzieć powieść, poemat. Napisał to Goethe, Faust. Do doktora Fausta przychodzi diabeł i mówi tak. Może zrobimy zakład, że sprzedasz mi swoją duszę. Żeby sprzedać mi swoją duszę, ja ci będę podstawiał różne sytuacje i okoliczności, a ty, jak ci się coś bardzo spodoba, sprzedasz mi swoją duszę w zamian za to, co ci dam. No i tam były różne ciekawe rzeczy. Po drodze zniszczył życie pewnej dziewczyny. Ale to mniejsza o szczegóły. Po czym diabeł miał poznać, że doktor Faust zdecyduje się sprzedać mu swoją duszę? Kiedy doktor Faust powie: trwaj chwilo, jesteś piękna, to znaczy, że jest gotowy oddać swoją duszę za to, co mu diabeł da. Trwaj chwilo, jesteś piękna. Pomyślcie o filmach hollywoodzkich, czy naszych polskich, szczególnie o komediach romantycznych. Mniejsza w jakiej konfiguracji i ile świństw po drodze się wydarzy, najważniejsze jest, że ta miłość się w końcu spełnia. Trwaj chwilo. Jesteś piękna. Dla tej chwili można wszystkie świństwa zrobić. Porzucić żonę, dzieci, męża. Oszukać kogoś. Ale najważniejsze jest ten ostateczny moment. Jak jest pięknie. Wzruszacie się na takich filmach? Nie oglądacie filmów? Wiesz, jakie fajne są? Mam kilka tytułów. A na ilu ja się sam popłakałem, ale nie mówcie nikomu. Taka sama sytuacja miała miejsce w Biblii. Na górze przemienienia znaleźli się niektórzy apostołowie i Pan Jezus. I wtedy ujrzeli Jego chwałę. I wtedy zobaczyli, że szaty Jezusa stały się tak jasne, jak ich żaden farbiarz wybielić nie zdoła. Pamiętacie, co powiedział wtedy Piotr? No, 3-4. Trwaj chwilo, jesteś piękna. Nie, to nie dokładnie tak powiedział, ale o to chodziło. Piotr powiedział, Panie, dobrze nam tu być. Uczyńmy namioty. Niech ta rozkosz, ta radość, to szczęście trwa. Trwaj chwilo, jesteś piękna. A co zrobił Bóg? Nie ma obrazka. I co powiedział głos? Przypomnijcie sobie, co powiedział głos? Ten jest syn mój umiłowany i co dalej? Jego słuchajcie. Nie ma tutaj cyrku, nie ma tutaj show, nie ma tutaj wstawienia, nie ma tutaj stopniowania przyjemności od mniejszej do większej. Bądź posłuszny Jezusowi. To jest sedno życia. Ja nie chcę powiedzieć, że nie mamy mieć przyjemności z powodu obecności Jezusa. Mamy, ale to nie jest treść naszego życia. Kolejna przyjemność i kolejna radość to nie jest cel. A co jest celem? Dawać. Może wyjaśnię to na takim przykładzie. Dlaczego ludzie zmieniają jeden zbór na inny? Pomijajmy sytuację zgorszeń, tak? Kiedy się dzieją katastrofalne rzeczy. Ale nawet kiedy rzeczy katastrofalne się nie dzieją, ludzie zmieniają zbory, tak? Wiecie dlaczego? Bo w innym mogą więcej wziąć, prawda? A gdyby szukali możliwości dawania z siebie, to do którego by poszli? Do gorszego czy lepszego? Poszliby do gorszego, bo tam mają więcej możliwości dawania. W zborze lepszym, w którym wszystko jest lepiej zorganizowane, w którym Bóg działa, w którym służby są, ludzie mają generalnie mniej możliwości dawania. Więc co? Jeżeli masz wybierać zbór, wybierz gorszy. Czy to jest logiczne? Jeśli jesteś dzieckiem, wybierzesz lepszy. Dzieckiem duchowo. Jeśli jesteś dojrzałym chrześcijaninem, wybierzesz trudniejszy zbór, bo pole do popisu masz w trudniejszym zborze. To pokazuje, że diabeł nas oszukuje i sprawia, że myślimy w kategoriach chrześcijańskiego konsumpcjonizmu. Dobre jest miejsce, gdzie jest mi łatwiej, gdzie jest mi przyjemniej i gdzie więcej mogę wziąć. Gorsze miejsce to jest tam, gdzie nie wszystko mi się podoba. Gdybyśmy byli dojrzałymi chrześcijanami i wiedzieli, że Pan mnie powołuje, to powołuje mnie do tego, żeby ugór zamienić w ogród. Nie zamieniaj ogrodu w ogród, bo już jest. Zamień ugór w ogród. Zamień miejsce, gdzie się nic nie rodzi, w piękny ogród Pana. Zamień miejsce, które być może jest przeklęte, w miejsce błogosławieństwa. Zamień miejsce, gdzie nie ma kaznodziejów. Znaczy zamień miejsce, gdzie jest dużo kaznodziejów, na miejsce, gdzie nie ma kaznodziejów. Zamień miejsce, gdzie jest wspaniała jedna, druga, trzecia grupa uwielbiająca, na miejsce, gdzie uwielbiają Boga z kasety, bo nawet takie są. Tam masz pole do popisu. Brać czy dawać? Diabeł mówi brać. Diabeł mówi brać. A jeżeli nie bierzesz, a jeżeli zbór nie ma co dać, to znaczy, że zbór jest kiepski. Nie, ty jeszcze jesteś dzieciakiem. Bo jakbyś już był dorosły, to byś się tak przyłożył do roboty, żeby kwitło. To byś się starał. A jeśli by ci pastor nie pozwolił kazań mówić, to by przynajmniej czysto w zborze było. Coś możesz dać. Jesteśmy dzisiaj oszukiwani przez diabła. Nakłada na nas swoją kalkę milczenia, swoją kalkę myślenia. I to jest tak, że myślimy, no tak, moje zadanie to jest pracować, mieć normalne życie. Przyjdę do zboru, to chciałbym chociaż mieć porządne nabożeństwo. Zaraz, zaraz, coś nam się wszystkim pomieszało. Królestwo Boże to trud. Królestwo Boże to praca. Bardzo często Królestwo Boże to orka na ugorze. Apostoł Paweł mówi, nie pracowałem tam, gdzie inni pracowali, ale poszedłem głosić Ewangelię tam, gdzie nie była do tej pory głoszona. Ja zaczynałem od zera. Ja zaczynałem nie po kimś, ale poszedłem i zwiastowałem Słowo Boże, by dać Ewangelię tam, gdzie tej Ewangelii jeszcze nie było. Dawał, dawał. Bóg był z nim. Bóg pomnażał jego namaszczenie. Kiedy się przyjmuje, nie ma potrzeby posiadania namaszczenia. Kiedy jesteś konsumentem, jesteś tylko konsumentem. Ale kiedy zaczynasz dawać, przychodzi do ciebie namaszczenie. Przychodzi Duch Boży. Przychodzi ten, który zaczyna coś z twoim życiem robić. Powiem tak. Można mieć zapisane swoje imię w Księdze Życia Baranka. Można być dzieckiem Bożym zbawionym, a jednocześnie prowadzić na tej ziemi kompletnie bez sensu życie. Kompletnie bez sensu. Nie mające nic wspólnego z Bożą wolą. Diabeł wielu z nas oszukuje. Mamy imiona swoje zapisane w Księdze Życia, bo tego diabeł nam wyrwać nie może, ale robi wszystko, żebyśmy byli bezużyteczni, jałowi, do niczego się nie nadawali i po prostu żyli jak każdy Polak katolik. Z szacunkiem i dla Polaków, i katolików. Po prostu żyjemy jak każdy inny. Z takimi samymi zmartwieniami, ale przychodzi niedziela, sąsiad idzie do tego kościoła, a ja do tego kościółka. Także często to jest jedyna różnica. Dlaczego? Bo diabeł nałożył na nas swój sposób myślenia. I dopóki nie zadrzemy tego wzorca, tego projektu diabelskiego z naszych umysłów i z naszych serc, nic się w naszym życiu nie będzie mogło zmienić. Nie zmieni się ani w rodzinie wiele, ani w miejscu pracy, ani w zborze. Chyba, że staniesz się nowym człowiekiem. Licho nie śpi. To ty śpisz, a diabeł planuje. Diabeł planuje twój następny krok. Diabeł planuje twoją następną decyzję. Diabeł planuje twoją następną myśl. Żeby ci pokazać, że możesz tak żyć. I być może kiedyś staniesz przed Panem, będziesz osobą zbawioną, ale spojrzysz wstecz na swoje życie na tej ziemi i powiesz, ale bez sensu. Ależ bez sensu życie. No teraz byłbym gotów do was przemawiać już o lepszych sprawach. Ale zostawię was trochę z tymi smutnymi i trudnymi przemyśleniami. Wybaczcie mi, że nie daję wam rozwiązań, ale to wy musicie coś ze swoim życiem zrobić. Tak jak i ja muszę ze swoim. I tak jak diabeł nie powinien kształtować twojego życia, tak i nie powinien kształtować twojego życia biskup. Niech zrobi to Duch Święty. Powstańmy. Przyczepię się złośliwie strasznie i powiem tak. Zachowajcie te brawa dla siebie kiedy coś się w waszym życiu zmieni. Wtedy się będą należały. Łatwo się mówi. Łatwo się mówi także i wykłady. Alleluja. Panie, wielbimy Twoje święte imię. Wyznajemy Ciebie jako naszego Pana, Króla, Zbawiciela, Odkupiciela naszego. Panie, a jednocześnie chcemy powiedzieć, że my nie chcemy diabła w swoim życiu. My nie chcemy jego sposobu myślenia. My odrzucamy jego plany dla naszego życia. My odrzucamy jego myśli dla naszego życia. My odrzucamy jego drogi dla naszego życia. Ale Panie, nawet jeśli będzie ciężko, niewdzięcznie, niefajnie, chcemy Jezusa. Panie Jezu, Ty jesteś naszym pasterzem. Powołałeś nas do siebie, byśmy poszli za Tobą. Pozwól nam pójść za Tobą tak daleko, jak daleko Ty chcesz nas zaprowadzić. W trudzie i w znoju, w zdrowiu i w chorobie, w biedzie i bogactwie, w przemęczeniu i w odpocznieniu, w poniżeniu i wywyższeniu prowadź nas, Panie, bo Twoi jesteśmy. Alleluja. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.